Relacja 17 rozdziału Ewangelii Mateusza jest niezwykła. Rozpoczyna się następująco. Po 6 dniach wziął Jezus z sobą Piotra, Jakuba i jego brata Jana i zaprowadził ich na wysoką górę. Tam w ich obecności nastąpiło jego przemienienie. Twarz Jezusa zajaśniała jak słońce, a szata stała się biała jak światło. Wtem ukazali się Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. Wtedy Piotr odezwał się: O, jak tu pięknie, Panie! Jeśli chcesz, postawię tu 3 namioty dla Ciebie, Mojżesza i Eliasza. Jeszcze nie skończył mówić, gdy otoczył ich jasny obłok, a z niego rozległy się słowa: To jest mój ukochany syn, którego wybrałem. Bądźcie mu posłuszni. Gdy uczniowie usłyszeli ten głos, bardzo przestraszeni padli na twarz. Jezus podszedł, dotknął ich i powiedział: Wstańcie, nie bójcie się. Podnieśli oczy i nie zobaczyli już nikogo prócz Jezusa. Na zboczach góry ukazały się Jezusowi 2 wielkie postaci: Mojżesz i Eliasz. Pod wielu względami przeżycia tych 2 znakomitych przywódców narodu i sług Bożych przypominają dzieje Jezusa. Kiedy Mojżesz zszedł z góry Synaj, nie uświadamiał sobie, że jego cera oblicza promienieje. Mojżesz i Eliasz przeżyli najbardziej spotkanie z Bogiem właśnie na szczycie góry. Na górze Synaj Mojżesz otrzymał tablicę prawa. Na górze Choreb Eliasz poznał Boga nie w wichrze, nie w trzęsieniu ziemi, ale w cichym, łagodnym głosie. Dziwna była śmierć Mojżesza na górze Nebo. Tekst biblijny mówi, że sam Bóg pogrzebał wielkiego wodza narodu. Czytamy: I pochował go Pan w dolinie ziemi moabskiej naprzeciw Bew Peor, a nikt nie zna jego grobu aż po dziś dzień. Jeśli chodzi o Eliasza, to oddalił się on w wozie ognistym z pola widzenia zdumionego Elizeusza. Owe 2 postacie, które ukazały się Jezusowi, gdy kierował wzrok ku Jerozolimie, to ludzie, którzy byli tak wielcy, że nie sądzone im było umrzeć. Mojżesz i Eliasz symbolizowali pewne urzędy. Mojżesz był największym prawodawcą. Był wyjątkowym człowiekiem, który przekazał ludziom prawo Boże. Eliasz był największym prorokiem. Przez niego, niezwykle bezpośrednio, Bóg przemawiał do ludzi. Te 2 postaci reprezentują szczyty dziejów religijnych Izraela. Ci 2 najwięksi w historii Izraela ludzie przychodzą do Jezusa w momencie, kiedy przygotowuje się on do wyruszenia w ostatnią, największą i najbardziej ryzykowną podróż. Upewniają go, że tę podróż winien odbyć. Przez nich historia uznała w Jezusie swe dopełnienie. Największy prawodawca i największy prorok uznali Jezusa za tego, o którym śnili i którego zapowiadali. Ich zjawienie się było dla Jezusa sygnałem do wymarszu. Tak więc największe postaci ludzkości oświadczają Jezusowi, że znajduje się na właściwej drodze i nakazują mu rozpocząć ryzykowny marsz do Jerozolimy, na Golgotę. Co więcej, sam Bóg, Bóg Ojciec, potwierdza, że nadeszła już pora. Na górze przemienienia pojawia się jasny obłok, a z niego rozlega się głos: To jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. Przeżycie na górze przemienienia miało wielkie znaczenie dla uczniów Jezusa. Wciąż byli oni zapewne przygnębieni wypowiedziami Jezusa, który zapowiadał swoją śmierć. Stwierdzał kategorycznie, że musi udać się do Jerozolimy, gdzie będzie upokorzony, gdzie zostanie potraktowany jak przestępca, gdzie będzie cierpiał, zostanie ukrzyżowany i umrze. Tak więc najbliższa perspektywa rysowała się dla uczniów Jezusa wyłącznie w czarnych barwach. Tymczasem atmosfera góry przemienienia tchnęła chwałą, mocą. Twarz Jezusa jaśniała jak słońce. Jego szaty jaśniały jak światło. Błyszczące szaty mogły się wyłącznie kojarzyć z Szekinach, chwałą Boga opromieniającą lud Boży w czasie wędrówki przez pustynię. Zdarzyło się coś, co podniosło serca uczniów. co pozwoliło im ujrzeć chwałę poprzez chmury poniżenia, triumf przez upokorzenie, koronę błyszczącą za krzyżem. Oczywiście wtedy jeszcze tego wszystkiego nie rozumieli, ale pojęli to w jakimś stopniu, że krzyż nie oznacza całkowitego poniżenia, że w jakiś sposób wiąże się z chwałą, że chwała Jezusa opromienia drogę do Jerozolimy. Co więcej, Piotr tej nocy nauczył się dwóch ważnych lekcji. Kiedy uświadomił sobie, co się wydarzyło, zareagował wysunięciem propozycji zbudowania trzech namiotów, jednego dla Jezusa, jednego dla Mojżesza i jednego dla Eliasza. Piotr był zawsze człowiekiem czynu, zawsze musiał działać. Wielkie znaczenie posiada jednak moment ciszy, chwila zadziwienia, uwielbienia, nabożnej czci, w poczuciu obecności najwyższego majestatu. W psalmie 46 czytamy: uspokójcie się, a wiedzcie, żem ja Bóg. Tak, nieraz jesteśmy bardzo zajęci, usiłując coś zrobić. Chcemy działać, podczas gdy lepiej byłoby w tej chwili milczeć, słuchać, zastanawiać się, wielbić Boga. Zanim człowiek przysposobi się do walki, zanim wyruszy w drogę, powinien zastanowić się, wyciszyć, pomodlić. I druga sprawa. Piotr chciał pozostać na górze. Chciał, żeby ta wielka chwila wydłużyła się jak najbardziej. Nie chciał zejść w dół do codziennych, powszednich zajęć. Nie chciał do nich powrócić. Chciał na zawsze pozostać w atmosferze chwały. To uczucie nikomu z nas nie jest obce. Istnieją takie chwile intymnych przeżyć, ukojenia, uczucia bliskości Boga. Kto zaznał takich chwil, chciałby, by trwały w nieskończoność. Góra przemienienia jest zawsze bardziej ponętna niż codzienna służba, niż droga do krzyża. Góra przemienienia jednak jest nam dana po to, żeby przygotować nas do codziennej służby, żeby uzdolnić nas do kroczenia drogą krzyża. Moment przeżywania chwały nie jest czymś samym dla siebie. Jest przeznaczony po to, by zwykłym rzeczom dodać blasku, takiego, jakiego przedtem nigdy nie miały. Bóg jest zawsze blisko nas i stale, nie tylko w chwilach uniesienia, ale na co dzień, powinniśmy być w pełni świadomi Jego obecności. Co wydarzyło się po przeżyciach na Górze Przemienienia? Przeczytajmy następny fragment 17 rozdziału Ewangelii Mateusza, począwszy od wiersza 9. W drodze powrotnej Jezus zabronił im mówić o tym widzeniu, dopóki Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Uczniowie zapytali: dlaczego więc znawcy prawa twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? Jezus na to: tak, Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi. A nawet wam powiem, że Eliasz już przyszedł, ale go nie poznali i zrobili z nim, co chcieli. W podobny sposób Syn Człowieczy będzie przez nich cierpiał. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił o Janie Chrzcicielu. Podczas pobytu w Galilei Jezus powiedział do uczniów: zbliża się czas, że Syn Człowieczy wpadnie w ręce ludzi, którzy pozbawią go życia, ale na trzeci dzień wstanie z grobu. Bardzo ich to zasmuciło. Jezus najpierw nakazuje uczniom, by zachowali tajemnicę. Było to konieczne. Istniało bowiem niebezpieczeństwo, że ludzie ogłoszą Jezusa Mesjaszem, nie poznawszy uprzednio, kim On jest naprawdę. Należało radykalnie zmienić ich koncepcje dotyczące zarówno Jana Chrzciciela, jak i samego Mesjasza. Trzeba było wiele czasu na wymazanie z ich świadomości idei wojowniczego Mesjasza Izraela. W umysłowości żydowskiej była ta świadomość zakorzeniona tak mocno, że zmiana jej wydawała się niemal niemożliwa. Żydzi wierzyli, że przed przyjściem Mesjasza pojawi się Eliasz jako jego zwiastun, poprzednik. Oto ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pana, dnia wielkiego i strasznego. Tak zapowiadał Malachiasz. A dalej prorok wołał: i skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, aby nie przyszedł i nie poraził ziemi izraelskiej przekleństwem. Izraelici pielęgnowali ideę przychodzącego Mesjasza i uwierzyli też, że Eliasz nie tylko przyjdzie, ale przed przyjściem Mesjasza wszystko odnowi. Innymi słowy, przygotuje świat na przyjście Mesjasza. Izraelici wierzyli, że Eliasz będzie wielkim i budzącym lęk reformatorem, który przyjdzie i zmieni świat, zniszczy wszelkie zło. O poprzedniku Mesjasza, jak i o nim samym, Izraelici myśleli w kategoriach potęgi i siły. Jezus koryguje te opinie. Uczeni w piśmie powiadają, że Eliasz przyjdzie jak podmuch oczyszczającego wichru i pożerającego ognia. On jednak już przyszedł, lecz jego drogę cechowało cierpienie i ofiara. Taka też będzie droga Syna Człowieczego, mówi Jezus. Jezus stwierdza, że droga Bożej służby nie prowadzi ludzi do unicestwienia, ale zawsze charakteryzuje ją miłość. Miłość zdobywająca się na największe poświęcenia. Tej właśnie prawdy mieli się nauczyć uczniowie Jezusa. Dlatego mieli na razie milczeć do momentu, kiedy zrozumieją. Jeśli by zaczęli głosić Mesjasza teraz, Mesjasza zdobywcę, wówczas tragedia byłaby nieunikniona. Obliczano, że w stuleciu poprzedzającym ukrzyżowanie Chrystusa co najmniej 200 tysięcy Żydów straciło życie w nieudanych i bezsensownych powstaniach i buntach. Zanim ktokolwiek zacznie głosić Chrystusa, winien uprzednio poznać, kim On jest. Naszym obowiązkiem jest głosić nie własne idee, ale poselstwo Chrystusa. Nikt nie może nauczać o Chrystusie, zanim sam nie zostanie pouczony przez Niego. Dalej czytamy od wiersza 14. Gdy Jezus zbliżył się do tłumu, podszedł jakiś człowiek, upadł przed Nim na kolana i powiedział: Panie, zlituj się nad moim synem. Ma padaczkę i bardzo cierpi. Często wpada to w ogień, to w wodę. Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, ale oni nie mogli go uleczyć. Jezus odpowiedział: O nieufni i przewrotni ludzie, jak długo jeszcze mam być z wami? Jak długo jeszcze mam was znosić? Dajcie mi go tutaj. Jezus zawołał na niego tak, że demon opuścił chłopca, który w tej samej chwili wyzdrowiał. Potem, gdy zostali sami, podeszli uczniowie do Jezusa i spytali: Dlaczego nam się to nie udało? Bo macie słabą wiarę, odpowiedział Jezus. Bądźcie pewni, gdybyście mieli choć odrobinę wiary, moglibyście powiedzieć tej górze: przenieś się stąd na inne miejsce, i przeniosłaby się. Nie byłoby dla was nic niemożliwego. Widzimy, iż zaledwie Jezus zstąpił z wyżyn niebiańskiej chwały, już spotkał się z ziemskim problemem. Pod nieobecność Jezusa jakiś człowiek przyprowadził do jego uczniów chłopca epileptyka. Stan chłopca był bardzo poważny. Był on niebezpieczny i dla siebie, i dla otoczenia. Słyszymy przejmujący głos Ojca, błagającego o pomoc. Jezus natychmiast opanowuje sytuację, choć wydawała się ona beznadziejna. Stanowczym głosem nakazuje demonowi opuścić chłopca i zostaje on uleczony. Jesteśmy ujęci wiarą Ojca chłopca. Pomimo niepowodzenia uczniów, Ojciec nie zwątpił w moc samego Jezusa. Mówił jakby: pozwólcie mi tylko przyjść do Jezusa, a mój problem zostanie rozwiązany. Otrzymam pomoc w mojej biedzie. W tej relacji jest coś chwytającego za serce, a zarazem coś bardzo powszechnego i współczesnego. Jest wielu, którzy uważają, że Kościół i że wyznawcy Jezusa, ich generacji, ich czasów, zawodzą, że nie umieją sobie poradzić z chorobami toczącymi duszę człowieka. Mimo to w ich sercach pozostaje nadzieja. Gdybyśmy tylko mogli ominąć naśladowców Jezusa, gdybyśmy tylko przedarli się poza fasadę Kościoła, który zawodzi, gdybyśmy mogli tylko dotrzeć do samego Jezusa, na pewno otrzymalibyśmy to, czego potrzebujemy. W tych słowach kryje się wyzwanie i pod naszym adresem. Pamiętajmy, nawet jeśli ludzie stracili wiarę w Kościół, to właściwie nigdy nie utracili pełnej tęsknoty za samym Jezusem Chrystusem. Druga kwestia, druga ważna prawda jest następująca. Nic nie dzieje się bez wiary. kiedy Jezus mówi o poruszeniu góry, posługuje się określeniem dobrze znanym Izraelitom. Wielkich nauczycieli Izraela nazywano tymi, którzy kruszą góry. Rozbijanie, kruszenie gór było synonimem usuwania trudności. Jezus nigdy nie dawał do zrozumienia, że określenie to należy rozumieć w sensie dosłownym. Zresztą zwykły człowiek rzadko kiedy staje przed problemem przesunięcia góry. Intencję Jezusa można sformułować tak. Jeśli mielibyście dość wiary, pokonalibyście wszystkie trudności i wykonalibyście najtrudniejsze zadania. Wiara w Boga jest narzędziem, które pozwala człowiekowi przesuwać góry trudności, trasujące jego drogę. Gdybyśmy mieli choć odrobinę prawdziwej wiary, podkreśla Jezus, bylibyśmy w stanie pokonać wszelkie przeszkody. Nasze życie byłoby życiem zwycięskim. Ufajmy słowom Jezusa, wierzmy w Jego moc i Jego miłość. W końcowym urywku 17 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: Gdy przyszli do Kafarnaum, poborcy podatku na rzecz świątyni zbliżyli się do Piotra i zapytali: Czy wasz nauczyciel płaci podatek? Odpowiedzieli: Owszem. A kiedy wszedł do domu, zanim zdążył coś powiedzieć, odezwał się Jezus: Jak myślisz, Szymonie, od kogo królowie pobierają cło lub podatek? Od swoich czy od obcych? Odpowiedział Piotr: Od obcych. Jezus na to: Tak więc swoi są zwolnieni od podatku. Ale żeby nie drażnić poborców, idź nad jezioro i zarzuć wędkę. Pierwszej złowionej rybie otworzysz pyszczek, znajdziesz tam stater, weźmiesz go i zapłacisz za mnie i za siebie. Świątynia w Jerozolimie była dość kosztownym przybytkiem. Składano tu codziennie ofiarę poranną i wieczorną, ofiarę jednorocznego baranka rano i wieczorem. Wraz z barankiem składano dodatkowo ofiary z wina, mąki i oliwy. Trzeba było również kupić i przygotować kadzidło, które palono każdego dnia. Kosztowne szaty kapłanów zużywały się. Za to wszystko trzeba było płacić. Każdy Izraelita, mężczyzna liczący powyżej 20 lat, winien był płacić roczny podatek na świątynię w wysokości połowy sykla. W czasach Nehemiasza, kiedy lud był biedny, podatek wynosił 1/3 sykla. Pół sykla równało się 2 greckim drachmom. Podatek ten nazywano didrachmą. Tak właśnie jest określony w naszym tekście. Była to równowartość zarobku za 4-5 dni pracy. W przeliczeniu na dzisiejszą wartość z podatku tego wpływało w sumie do skarbca około 200 tysięcy dolarów rocznie. Poborcy podatku zjawili się u Piotra i zapytali, czy jego mistrz zapłacił podatek. Nie ma wątpliwości, że pytanie zostało zadane w złej intencji. Spodziewano się, że Jezus odmówi uiszczenia podatku i wówczas poborcy mieli prawo wystąpić z oskarżeniem przeciwko Niemu. Jaka będzie odpowiedź Jezusa? Jezus wyraża następującą myśl. Bóg jest królem Izraela. My jesteśmy prawdziwym Izraelem i ponieważ jesteśmy obywatelami Królestwa Niebios, obcy powinni płacić. My jesteśmy wolni od świadczeń. Taki sens ma odpowiedź Jezusa. Jeśli jakiś król nakładał podatki na naród, to zazwyczaj nie dotyczyło to jego własnej rodziny, nie dotyczyło domowników. Tym razem chodzi o świątynię, która jest domem Boga. Jezus zaś jest Synem Bożym. Czy syn jest zobowiązany płacić podatek przeznaczony na dom własnego ojca? Niemniej jednak Jezus stwierdza, że podatek trzeba zapłacić nie z obowiązku prawa, lecz z wyższej powinności. Jezus mówi, musimy zapłacić, aby nie dawać złego przykładu dla innych. Jezus nie pozwalał sobie na nic, co mogłoby kogokolwiek skłonić do lekkomyślnego traktowania jakichkolwiek obowiązków. I nam nie wolno pozwalać sobie na cokolwiek, co mogłoby stać się złym przykładem dla innych. Opowieść ta stanowi lekcję, że być chrześcijaninem oznacza również być dobrym obywatelem. Chrześcijanin, który uchyla się od spełniania obowiązków nakładanych przez państwo, uchybia nie tylko imieniu dobrego obywatela, ale również dobrego chrześcijanina. i w tym bierzmy przykład z naszego Mistrza i Pana, Jezusa Chrystusa.